Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Długi czas spędziliśmy pracując w domu. Koncentrowaliśmy się tylko na sednie swojej pracy. Bez dodatkowych bodźców. Bez firmowej kuchni, kawy, rozmów, wspólnych obiadów, wyskoków na papierosa. Dla jednych, którzy spełniają się w swoim zawodzie i cieszą ich te codzienne zadania, które wykonują, to jest idealny tryb, bo mogą się skupić tylko na tym właśnie, co ich cieszy i w czym są dobrzy. Są jednak też takie osoby, które w obliczu braku dodatkowych działań, dodatkowych kontaktów społecznych, towarzyskich i wszystkiego tego, co towarzyszy pracy z biura, poczuły, że dotarły do martwego punktu, że istota tego, co robią, nie cieszy ich, że to sedno wykonywanej pracy to zupełnie nie jest to, na co liczyli i co dalej chcieliby robić. Dziś będzie o tym, jak myśleć o zmianie ścieżki zawodowej, jak myśleć o zaczynaniu od początku, jakie mechanizmy i stereotypy na nas czyhają i na co musimy uważać, podchodząc do tego tematu. I również, jak już sami sobie to poukładamy, jak pomóc innym i jak rozmawiać z ludźmi z pracy, którzy znaleźli się w sytuacji chęci zmiany swojej ścieżki zawodowej. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 22. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Marek zawsze chciał być księgowym. I tutaj trochę otwieramy album ze zdjęciami i tonem rozmarzonej babci na imprezie rodzinnej opowiadamy o tym, jak to już mając 3 latka, zamiast bawić się samochodami albo lalkami, nosił ze sobą liczydło. A mamie mówił przy obiedzie, że ja będę liczył. Z takimi historiami jest tak, że zawsze najbardziej one cieszą tych, którzy je opowiadają. I wokół nich oni sobie mogą nagromadzić i nazbierać jakichś mitów. Mniej zwykle cieszą tych, o których jest opowiadane, zwłaszcza na imprezach rodzinnych, ale to jest akurat nieważne. Mit założycielski jest, podwaliny pod historię zawodową na zjazdy rodzinne są i muszą się zgadzać. Oczywiście może też być inaczej. Zosia zakochała się w dziewczynie, która była dobra z fizyki. Chciała z nią pójść na studia, pojechała za nią do innego miasta, tak wylądowała na informatyce. A potem się okazało, że idealnie jej to siada, że programowanie to jest właśnie jej droga zawodowa. Potem zapisała się do koła naukowego, wtedy jak na drugim roku na imprezie naszła ją refleksja, że no, studia i życie towarzyskie to nie może być jedyne, co nią kieruje i co robi, bo przegina, no i zginie marnie. No i przypadkiem zupełnie została prezesem koła naukowego, też trochę przez przypadek, trochę dlatego, że nikt inny się nie zgłosił. Teraz jest starszą programistką, za chwilę będzie team liderką, firmy się o nią zabijają, jest naprawdę, naprawdę świetna. A zaczęło się zupełnym, zupełnym przypadkiem. Trzecia, inna możliwość, Ala. Ala zawsze mówiła, że chce być aktorką i występować na scenie. Zawsze czuła się artystką. Śpiewała piosenki, potem występowała, mówiła wiersze, wygrywała konkursy recytatorskie, ale okazało się, że swoje talenty, swoje ciągoty do występowania może też idealnie spożytkować na przykład w występowaniu przed menadżerami, z którymi teraz prowadzi szkolenia, których teraz uczy jako trener biznesu. Tą trójkę dzisiejszą, z którą będziemy przechodzić obecny problem, dzieli bardzo wiele. Drogi dojścia do swojego zawodu, dzieli ich też czas, który poświęcili na przemyślenie swojej ścieżki, czy to, że właśnie od początku byli przeznaczeni swojemu zawodowi, czy zupełnie przypadkiem się w nim znaleźli. Ale łączy ich jedno. Fakt, że znaleźli się w takim miejscu, gdzie chcą robić coś innego. dotarli do tego, że sedno ich pracy po prostu ich nie cieszy i chcieliby zmienić coś w swoim życiu zawodowym. A że dziś rozmawiamy o czuciu się nie na miejscu w swojej pracy, polska stara piosenka na ten właśnie temat. Tak właśnie, jest tyle różnych dróg. Kuba Sienkiewicz, jeśli ktoś nie poznał, był hitem, hitem absolutnym, jak ja byłam w podstawówce. I pamiętam, że zawsze na koniec roku w szkole z samorządem puszczaliśmy piosenkę, że to już jest koniec, nie ma już nic. I właśnie ten moment mi się przypomina, jak na rozejście, jak na zamknięcie roku jest właśnie ta piosenka. A ostatnio wpadłam na Kubę Sienkiewicza ponownie po latach, bo dowiedziałam się, że jest on ojcem rodzeństwa, które taki ma duet muzyczny Kwiat Jabłoni się nazywa. Nie wiem, czy znacie. Taki popowo, folkowo, młodzieżowo śmieszny. Fajny. I dlatego właśnie Kuba przyszedł mi na myśl. A to właśnie jest tak, że jest tyle różnych dróg, tylko jak wybrać tę właściwą? I jak zrobić, żeby nie czuć się nie na miejscu? Niezależnie od tego, jaką drogą idziemy i jak bardzo nasza praca jest spełnieniem naszych dziecięcych marzeń i jak wcześniej nosiliśmy to liczydło na plecach, tak jak Marek, nie jesteśmy w stanie uchronić się przed mechanizmem racjonalizacji wstecznej. Od niego zaczynam, bo on nam tutaj sporo namiesza, jeśli chodzi o rozumienie i odbieranie naszych dawnych wyborów. Chodzi w nim o to, że post factum, kiedy patrzymy na przeszłość z perspektywy naszej obecnej sytuacji, wiele rzeczy łatwiej składamy w całość. Wydaje nam się wtedy, że wiele rzeczy można było przewidzieć. Często słyszymy nawet od innych, że to było oczywiste, że tak się stanie. No nie, wcale nie było oczywiste i wcale nie musiało tak się stać. Ale że właśnie tak historia się potoczyła, to jesteśmy skłonni tak opowiadać sobie rzeczywistość i tak sobie wybierać, dobierać te fakty z przeszłości, żeby nam się spójnie zbierały w jeden przyczynowo-skutkowy ciąg. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy nauczeni postrzegać świat i też sami chcemy być postrzegani jako ludzie, którzy są spójni i którzy są bardzo racjonalni. I tutaj wór z mądrościami, oczywiście mam na podorędziu, jak powiedziałeś A, to powiedz B. Albo, że ktoś jest jak chorągiewka, albo, że ktoś lata z kwiatka na kwiatek, czy skacze z kwiatka na kwiatek. To jest na maksa pejoratywne. To nawet w języku to mamy. Nie lubimy ludzi, nie lubimy zachowań, które są zmienne, które nas mogą zaskoczyć. A to z kolei dlatego, że nieprzewidywalne oznacza dla nas zagrażające. Takie, które wymaga od naszego mózgu nowych aktywności, czyli rozpoznawania, czyli badania zjawiska, potem jego klasyfikowania. To są te szufladki, to są te stereotypy, których często używa nasz mózg. To, co mózgowi jest znane, to jest mózgowi przyjazne. Przyjazne jest dlatego, że jest już obadane, rozkminione, nie wymaga pracy, nie wymaga dodatkowego wysiłku. Celem mózgu nie jest poznawanie świata, nie jest rozkminianie świata, tylko jest przetrwanie. I to jest trochę tak jak z mądrością Pawlaka z samych swoich, że może to i wróg, ale swój. I jeśli coś znamy, jest nam to bezpieczne, nawet jeśli jest to dla nas nieprzyjemne, niemiłe. Tak samo jest z pracą. Jeśli ktoś nie może znaleźć zawodowo swojego miejsca, raczej nie uważamy go społecznie za człowieka sukcesu. Zobaczcie, że w kulturze i w społeczeństwie oczywiście, jak wszędzie są wyjątki, ale zasadniczo generalizując, kulturowo i społecznie jesteśmy nauczeni, że sukces osiąga się głównie dzięki wytrwałości, a nie dzięki zmianie. Zobaczcie, ile mamy w kulturze takich historii o tym, że on już od maleńkości, właśnie tak jak Marek, nie? Miał 3 latka, nosił to liczydło i tak dalej. On już mając 7 lat programował. Pierwszą swoją grę komputerową napisał mając 6 lat w garażu. Te wszystkie historie mają nam pokazać, mają nas nauczyć, że prawdziwy człowiek sukcesu to jest taki, który pomimo trudów, pomimo przeciwności, przez całe lata buduje ten swój kapitał i coś osiąga. O tym koniecznie musimy pamiętać, rozmawiając z Markiem, który do nas przyjdzie. O tym, że jest takie przekonanie w społeczeństwie, że jest kulturowo to tak uwarunkowane i o tym, że mamy takie nastawienie i że możemy, zarówno my, którzy będziemy mu pomagać, jak i on, który sam po prostu ma do wykonania taką pracę, może używać tego stereotypu. Trochę już społecznie zeszliśmy z oczekiwań stabilności. Stabilności tak rozumianej, jak rozumieli ją nasi rodzice, czy na przykład nasi dziadkowie. Całe życie w jednej firmie to jest porządny pracownik. Teraz w dużych miastach jest raczej odwrotnie. Nie wyobrażamy sobie spędzić w jednym miejscu 15 czy 20 lat. Ale nadal tak jest, że gdy ktoś zmienia za często pracę, i właśnie to za często jest wyznaczane też przez normy branży. Bo na przykład jeśli zmieniasz pracę w IT po 3 latach w jednym miejscu, to nikt się nawet na Ciebie nie spojrzy ze zdziwieniem. Ale jak już w finansach na poważniejszym stanowisku, wyższym, zmieniasz częściej niż co 4, co 5 lat, no to dodatkowe pytania spokojnie mogą się na rekrutacji zdarzyć. Rekruterzy mają w ogóle na osoby, które zmieniają pracę właśnie zbyt często, określenie przepolskie, job hopper, czyli skoczek. Taki kandydat, który zbyt często, czyli na przykład jak na IT, co pół roku, co roku zmienia pracę, musi się srogo tłumaczyć, dlaczego odszedł stąd, dlaczego stąd, a jak to było, a jakie były tutaj motywacje, a co się stało, a czy to oni zrezygnowali, czy to Ty zrezygnowałeś. Tutaj po prostu trzeba się trochę więcej natłumaczyć, na wyjaśniać rekruterom. Czyli podsumowując, niestałość nie jest przez nas społecznie uwielbiana. To się bierze z naszych preferencji indywidualnych i też z uwarunkowań, o których opowiedziałam, z uwarunkowań funkcjonowania naszego mózgu. Całe szczęście naprawdę, że mamy jeszcze świadomość, mamy jeszcze kulturę i społeczeństwo, które się bardzo zmieniają, które nam pomagają przewalczyć to, co nam nasz mózg podpowiada, i o tym właśnie zaraz będziemy mówić. Generalnie zmiana ścieżki kariery to nie jest coś, co obserwujemy na porządku dziennym. To jest prawda, że coraz jest tego więcej. Mamy też edukację online, która jest tutaj bardzo pomocna i dzięki temu nie mamy tego wykluczenia ludzi z mniejszych miejscowości czy ludzi poza głównymi ośrodkami biznesowymi. Mamy ekspertów, którzy się dzielą swoją wiedzą i w szkoleniach stacjonarnych, i w szkoleniach online, ale nadal mimo wszystko takich transferów zawodowych, zmiany ścieżek jest niewiele. I tutaj nie musi chodzić nawet o to, że boimy się, że nam ktoś wprost powie właśnie, że jesteśmy jak chorągiewka, albo że nie umiemy powiedzieć B, jak powiedzieliśmy A, że jesteśmy zmienni, co jest negatywnie nacechowane. Chodzi o to, że jeśli społeczeństwo czegoś nie akceptuje, albo to nie jest pierwszy wybór danego społeczeństwa, jawnie albo niejawnie, co ważne, czyli albo na poziomie świadomym, albo nieświadomym, to my jako członkowie społeczeństwa, jako pojedynczy ludzie, bardzo dobrze to rozpoznajemy, bardzo dobrze to wyczuwamy. Nawet jeśli nie umiemy tego nazwać, to wiemy, co w społeczeństwie byłoby akceptowalne, a co nie. I najważniejsze w takich przypadkach są konkretne osoby. Znowu mówiąc po przepolsku, case. Ja to nazywam takimi przypadkami z sąsiedztwa. Jeśli znam osobę, która była nauczycielką, a została rekruterem IT i pracuje w tej branży już parę lat, odnalazła się, robi to, co lubi, zarabia też dużo lepiej, to będzie mi dużo łatwiej podjąć decyzję o takiej zmianie, niż jakby ktoś nieznajomy mi opowiadał o tym, że taka zmiana jest możliwa. Nie bez powodu też na przykład robi się akcje społeczne, akcje informacyjne dotyczące w naszym kraju na przykład istnienia, funkcjonowania osób o innych wyznaniach niż wyznanie dominujące w naszym kraju, czy na przykład o istnieniu osób niewierzących. Chodzi tutaj o oswajanie tematu, o to, żeby coś przestało być dla nas nowe, być dla nas obce, żeby nie stwarzało takiego wyobrażenia, takiego poczucia zagrożenia. Z jednej strony właśnie podsumowując, mamy te case'y, mamy te indywidualne przypadki, a z drugiej strony mamy to oswajanie społeczne. Bo jeśli czegoś nie znamy, wtedy naszym naturalnym odruchem myślowym jest niechęć i odrzucenie tego. Oczywiście poza naszym starym mózgiem mamy też świadomość, która każe nam być otwartym, każe nam być chłonnym na nowe pomysły czy na inność. W tej chwili mamy taki trend w myśleniu. Natomiast naszym naturalnym odruchem wobec inności nie jest ciekawość, tylko niechęć. Więc my kulturowo, społecznie musimy ją przemóc. Musimy wywalczyć sobie to, by reagować zainteresowaniem albo żeby chcieć kogoś poznać albo coś poznać, co jest inne, ale nie przychodzi nam to łatwo. I na pewno nie jest dla naszego starego mózgu oczywiste. Dlatego może tak być, że Zosia, Marek czy Ala myśleli wiele razy o tym, żeby pójść inną drogą, ale nigdy się na to nie zdecydowali, bo wiedzą, że to nie jest przyjemna droga. Czują, że niewiele osób zrozumie ich, czują, że nie dostaną wiele wsparcia. I to jest kolejna dlatego rzecz, której musimy mieć świadomość, kiedy do nas przyjdzie człowiek, który taką decyzję podjął, który choćby będzie chciał o tym porozmawiać. Ta kwestia wsparcia, jak powiedziałam na początku, już uległa bardzo dużej zmianie. Wiele jest inicjatyw, wiele jest programów, wiele jest szkół w ogóle, które wciągają ludzi do IT, są bootcampy, rozbudowane kursy, takie, które naprawdę pomagają zmienić ludziom ścieżkę zawodową i też pomagają zmienić swoje życie zawodowe. Ja sama jestem świadkiem naocznym, bo wiem, że mój kurs Skuteczny Rekruter IT, który wiele osób robi, takich, które się przebranżawiają i które chcą zostać rekruterami, i to się naprawdę udaje. Obok tego ważne jest też wsparcie na poziomie indywidualnym. Jak już sami przeszliśmy tą drogę myślenia, znamy te mechanizmy, wiemy, co tam jest z tyłu, z czym to się je, powinniśmy właściwie reagować i przekazać to, co wiemy, innym ludziom. Kolejną przyczyną obok kwestii społecznych i reakcji ludzkich na zmianę jest też oczywiście przyczyna finansowa. Jeśli w jakimś obszarze dojechaliśmy do pozycji na przykład seniora czy starszego specjalisty, no to potem powrót na sam dół, że tak powiem, drabinki stanowisk, zaczynanie od zera, no wiąże się z obniżką pensji. No i też człowiek często wybiera obszar swojej edukacji, będąc w liceum, potem ta ścieżka coraz bardziej się zawęża, aż w końcu tak naprawdę się weryfikuje dopiero po podjęciu pracy, po przepracowaniu w niej paru lat, w okolicach lat powiedzmy 30. No i wtedy w obliczu zobowiązań kredytowo-mieszkaniowo-dziecięco-rodzinnych jest to po prostu trudne. No i tyle. Tak samo temat podjęcia ryzyka. To, że chcemy coś robić, to, że to jest nasze marzenie i że myślimy na przykład o tym od paru miesięcy czy od paru lat, żeby zmienić ścieżkę, to jest jedna rzecz, natomiast to, czy mi się w tym nowym zawodzie, w nowej pracy powiedzie, czy w ogóle ta druga ścieżka to jest ścieżka dla mnie, czy ja będę tam szczęśliwy, to jest bardzo duże obciążenie i bardzo częsty powód, dla którego ludzie rezygnują z takiego ryzyka, po prostu nie chcą go podejmować, dlatego że mogłoby się okazać, że po prostu ten stres i to napięcie jest zbyt duże, a w dodatku okaże się nieopłacalne, bo na przykład ta nowa ścieżka się nie uda, czy nie powiedzie. Co ciekawe w ogóle, jak pokazują badania, Polacy są narodem na tle innych narodów europejskich bardzo skłonnym i chętnym do zmian. Tutaj główną przyczyną wydaje się taka kwestia uwarunkowań historycznych. Wiele razy było tak, że musieliśmy się dopasowywać jako naród, zmieniać nasze oczekiwania, zmieniać nasze przyzwyczajenia, więc też nam jako Polakom łatwiej niż przedstawicielom innych nacji przychodzi zmiana, dlatego że jesteśmy z tą zmianą oswojeni. To trochę można powiedzieć, że stan zmienności jest nam znany, więc też łatwiej go akceptujemy. Kiedy więc sami już temat zmiany ścieżki zawodowej przeszliście, nawet nie mówię, że to musi być Wasze doświadczenie, że Wy chcecie zmienić ścieżkę, ale że kiedy już skumacie ten mechanizm i będziecie wiedzieć, jak to działa, to co właśnie omówiliśmy, wiecie, czego się można spodziewać i jaki jest tutaj bagaż tego typu zmian i przychodzi do Was Ala, Zosia albo Marek, że nie chcą już robić tego, co wcześniej, że się w tym nie odnajdują, no to już wiecie, cytując klasyka, że coś się dzieje. Czasami nie muszą nawet przyjść, czasami to jest po prostu jakaś rzucona uwaga, którą raz usłyszycie. Nie zareagujecie, ale potem usłyszycie znowu i potem znowu gdzieś tam się to przewinie. Przede wszystkim musicie wtedy pamiętać, że ta decyzja nie była łatwa. Że przebicie się przez te wszystkie kwestie, o których mówiliśmy, nie zdarza się często i że wymaga wielu przemyśleń i wielu rozkmin, no i też ogromnej odwagi. Dlatego nie jest dobrym kierunkiem mówienie: co? Jak to? Z czego ty będziesz żyć? Co to w ogóle jest za pomysł? Albo nie wiem, co ty, Marek, szkoda, tyle lat pracy, przecież 3 lata miałeś, jak to liczydło nosiłeś na plecach. Na pewno w ogóle tego nie przemyślałeś, weź to jeszcze przemyśl. Tak, najpewniej Marek już naprawdę wiele razy to przemyślał. Na pewno już kminił, analizował, wszystkie za, wszystkie przeciw i sam najpierw ten pomysł negował. Jeśli co do tego ostatniego macie wątpliwości i myślicie sobie, że no w sumie Marek to jest taki człowiek, który ma nowy pomysł średnio raz na tydzień, to powiedzcie Markowi o tym. Powiedzcie, że Marek, to jest duża rzecz i poważny temat, więc na pewno dużo o tym myślisz, ale pamiętasz, że tydzień temu byłeś pewien, że wyjeżdżasz do Afryki, a 2 tygodnie temu miałeś spakowany plecak na Mazury, żeby tam leżeć w bagnach i obserwować rośliny, które zjadają mięso. Naprawdę są takie rośliny mięsożerne. Wiem, bo mój przyjaciel się tym zajmuje. I jak zawsze tutaj chodzi o kontekst i o to, żeby nie negować decyzji Marka tak po prostu. No i też o to, żeby dać Markowi możliwość skonfrontowania się z tym, jak on jest odbierany. Bo może na przykład on sam nie wiedzieć, nie rozumieć tego, dlaczego wszyscy ludzie na niego patrzą z dystansem, jak przychodzi z nowymi pomysłami, a on być może akurat ten pomysł traktuje zupełnie serio. Więc żeby tutaj wyciągnę z wora z mądrościami, nie wylać dziecka z kąpielą, warto skonfrontować Marka z tym, jak jest odbierany, ale też nie negować tej jego decyzji. Jeśli słowa, zmieńmy bohatera, Zosi, nie budzą w Was znudzenia i myśli, oho, znowu to samo, bardzo ważne jest, żeby poza tą uważnością i tą świadomością, że na pewno to jest wynik grubych przemyśleń, przejść z człowiekiem temat rozdzielenia jego wniosków i chęci zmian od obecnej postkoronawirusowej, a może wcale nie post, bo być może jeszcze nawroty przed nami, więc od obecnej koronawirusowej sytuacji. Bo może tak być, że to zmęczenie, które występuje, to jest zmęczenie właśnie sytuacją izolacji, pracy w czterech ścianach, braku interakcji z innymi ludźmi poza najbliższymi, no i jednak pracy tylko z komputerem. Nawet jeśli w tym komputerze występują ludzie, nawet jeśli mamy jakieś dzwonki, spotkania online i tak dalej. I nawet jeśli ktoś nie jest duszą towarzystwa i na pierwszy rzut oka nie powiedzielibyśmy wcale, że w taką osobę uderzy brak spotkań, czy uderzy brak możliwości omówienia jakiegoś tematu zawodowego, czy jakiegoś projektu na żywo z członkami zespołu, no to może tak się dziać. Może ktoś na przykład nie umie zaplanować dynamiki swojej pracy, albo nie jest w ogóle jej świadomy. Może dostarcza to, co powinien zawodowo, więc wszystko wygląda ok, efektywność się zgadza, wszyscy wokół są zadowoleni, ale może właśnie ta dynamika pracy, czyli możliwość zrobienia sobie przerwy, wyjścia na papierosa, wyjścia na kawę do kuchni, pogadanie parę razy dziennie z zespołem, czy w ogóle zmiana sposobu myślenia, zmiana ośrodka myślenia, kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi, to są rzeczy, które wpływają znacząco na nasze samopoczucie. Może być też tak, że jest coś takiego w relacji z domownikami danej osoby, że długie z nimi przebywanie po prostu danej osobie nie służy. I wcale to nie jest powiedziane, że to jest zła rodzina. Może być po prostu tak, że to jest nowa, ekstremalnie nieznana nam sytuacja. I 4 godziny dziennie razem w domu wspólnie z domownikami jest super, ale 14 godzin dziennie już trudno jest znieść. No i po takim długim czasie, kiedy ten stan się utrzymuje, no to staje się to po prostu nie do zniesienia. I może wtedy warto Zosi powiedzieć, że w takiej sytuacji może powinna poczekać, aż wszystko się unormuje, aż wróci do poprzedniego biegu i wtedy, żeby Zosia mogła podjąć rozkminę jeszcze raz. Bo problem polega na tym, że w obecnej sytuacji trudno jest wskazać jednoznacznie przyczynę złego samopoczucia. Trudno jest pokazać, co dokładnie nam nie pasuje. W psychologii eksperymentalnej mówimy, że za dużo jest zmiennych zakłócających, czyli nie da się precyzyjnie określić, który dokładnie czynnik decyduje, że zachodzi zmiana albo występuje jakieś zachowanie. I robi nam się wtedy chaos, dlatego że nie wiemy, co z czego wynika, co na co wpływa, no więc też nie możemy właściwie wnioskować. I dokładnie z takim chaosem mamy do czynienia teraz. Może warto powiedzieć Zosi, że ten chaos może przeczekać. Przyjrzeć się sobie wtedy, kiedy większość z tych zmiennych zakłócających odpadnie, gdzie będzie mogła wyekstrahować naprawdę tą swoją pracę i zdecydować, czy to jest coś dla niej, czy nie. Po omówieniu z naszym człowiekiem z pracy tych wszystkich rzeczy, warto jeszcze doprecyzować z Alą, zmieńmy bohatera, jakie kroki zamierza podjąć dalej. Nie czuje się dobrze w swoim zawodzie i podjęła decyzję o zmianie? Okej. Często zdarza się, że ludzie mówią o tym, że chcą coś zmienić i nie wiedzą, co się stanie potem. W ogóle nie planują tego. Są tak bardzo skupieni na wydatkowaniu energii w samo myślenie o idei zmiany, że nie planują konkretnych kroków. A one są tak naprawdę najważniejsze. Bo to, że nie planują, nie są gotowi konkretnie, pragmatycznie, może oznaczać, że na razie nie są gotowi tego zrobić, że ich zamierzenia nie są realne. Może też na razie nie wiedzą, jak zamierzają się realnie zabrać za wdrożenie tych zmian, ale to ich od realizacji tego celu ewidentnie oddali. Nie ma oczywiście sensu naciskać ani dojeżdżać kogoś, że no widzisz, jak niby chcesz coś zmienić, ale jak to chcesz zrobić, skoro nawet nie masz planu. Może ta sytuacja dopiero w tym człowieku dojrzewa, może potrzebuje czasu, ale dobrze byłoby przypomnieć Ali, że nowa praca, nowe umiejętności nie zdobywają się w weekend, że musi założyć, że tutaj też w zależności od tego, co chciałaby robić, jaki będzie jej nowy zawód, że musi założyć parę miesięcy albo nawet pół roku, czy czasem więcej, bez dochodu albo ze znacznie obniżonymi dochodami. Musi zaplanować to, jak chce się uczyć tego nowego zawodu, gdzie chce się go uczyć, jak będzie odchodziła ze swojego starego zawodu, jak chce to połączyć. To wszystko powinna sobie rozpisać albo chociaż mieć to w głowie i też dobrze by było jej pomóc w tym. Wesprzeć ją, powiedzieć, że powinna coś takiego zrobić albo nawet wykonać z nią takie ćwiczenie. Patrząc na obecną sytuację rynkową, myślę, że wiele osób, które nawet mają rozkminy teraz dotyczące swoich ścieżek karier czy zmian po prostu zawodu, doświadczają kryzysów w związku z tym, co robią, bo sobie coś uświadomiły, teraz nie podejmie decyzji o zmianie. Ludzie zwyczajnie boją się tego, co będzie, jak będą w stanie się utrzymać, jak sobie poradzą w obecnej sytuacji. No, gospodarka nie jest stabilna, wiele branż i zawodów jest w dołku, ale znowu tutaj wór z mądrościami, co się odwlecze, to nie uciecze. I kiedy takie osoby tylko poczują stabilniejszą sytuację i rzeczywiście są zmotywowane do tej zmiany, przygotują się na to, dokonają zmiany wcześniej czy później. Już może po tym, jak zweryfikują siebie w nowych warunkach sprzedwirusowych i tak zwanych normalnych, o ile w ogóle do takich dojdziemy. I tutaj tych zmian nie da się uniknąć, bo większość osób długo w poczuciu nieszczęścia, w poczuciu niespełnienia zawodowego po prostu nie wytrzyma. Więc jeśli to jest decyzja podjęta, jeśli jest zrobiony plan, jeśli jest świadomość u Ali, u Zosi, u Marka tego, w jakim kierunku idą, no to tego się nie da zatrzymać. No i tak. Jeśli chodzi o zmianę ścieżki zawodowej, pamiętajcie, że czyha tutaj na nas wiele mechanizmów, włącznie z lenistwem naszego mózgu, który będzie przede wszystkim dążył do tego, żeby było tak, jak było. Nasz mózg jest trochę jak bohater rejsu, który mówi, że najbardziej lubi te piosenki, które już zna. A nowa ścieżka zawodowa i zmiana kierunku kariery to jednak zupełnie nowa piosenka. Nowy rytm, nowa melodia, wszystko od początku, wszystko nowe. Całe szczęście, że społecznie i kulturowo idziemy do przodu, chociaż nadal potrzebujemy tutaj konkretnych, bliskich nam przykładów i historii sukcesu, żeby dać się przekonać do sensowności danego wyboru. A jak ktoś do nas przychodzi i potrzebuje naszego wsparcia, pomagamy pragmatycznie, ukonkretniamy, nazywamy, pomagamy opisać w datach i w kwotach. Markowi, Zosi i Ali. I nie odradzamy zmiany. Nie dokładamy dodatkowej cegiełki do tej fali zdziwiono zniechęcających reakcji i próbujemy wesprzeć, a nie zniechęcić. Przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że to, co tutaj powiedziane w kwestiach HR-owych, organizacyjnych i osobistych, nie dotyczy żadnych konkretnych osób. Imiona są przypadkowe, a to, o czym opowiadam, jest generalizacją przykładów. W dzisiejszym odcinku to tyle. Życzę Wam powodzenia w zmaganiach z Waszymi mózgami, a także wiele, wiele wytrwałości w słuchaniu i właściwym rozmawianiu z ludźmi, którzy przeszli kryzys i podjęli decyzję o zmianie. Jak już sami zrozumieliśmy mechanizm i rozkminiliśmy, co jest z tyłu naszych zachowań i reakcji społecznych, to warto z tego korzystać. Może będziemy w stanie sobie albo komuś pomóc, albo chociaż zareagować tak, że swoim oburzeniem i zaskoczeniem sytuacji w głowie komuś nie pogorszymy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku wiecie już, jak to robić. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak Wam się podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie o coś dopytać albo zasugerować, znajdziecie mnie na Instagramie i na LinkedInie. Chcę też tutaj powiedzieć, że cieszę się, że bardzo wiele osób z tego korzysta, że podrzucacie mi tematy i że dzięki temu mogę ja sama się rozwijać, rozkminiać z Wami rzeczy i przygotowywać dla Was coraz więcej nowych rozwiązań. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.